Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Oto skrót najważniejszych doniesień w piątek, 26 czerwca. Australia i Nowa Zelandia będą gospodarzami piłkarskich mistrzostw świata kobiet w roku 2023. W Rosji trwa przedterminowe głosowanie w sprawie nowelizacji konstytucji. A w Polsce ostatni dzień kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. A oto szczegóły. Australia i Nowa Zelandia będą gospodarzami piłkarskich mistrzostw świata kobiet w roku 2023. Rada Światowej Federacji Piłki Nożnej, która przyznała obu krajom organizację turnieju, zdecydowała, że w mistrzostwach po raz pierwszy zagrają 32 zespoły. W decydującym głosowaniu wspólna kandydatura Australii i Nowej Zelandii pokonała Kolumbię 22-13 głosów. Wcześniej z walki o organizację mistrzostw wycofały się Japonia i Brazylia. Rozgrywki odbędą się w lipcu i sierpniu 2023 roku w Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Newcastle i Launceston. Mecze natomiast w Nowej Zelandii będą rozgrywane w Auckland, Wellington, Christchurch, Dunedin i Hamilton. Otwarcie turnieju odbędzie się w Auckland, a finał w Sydney. Wicekapitan Matildas, czyli reprezentacja Australii w piłce nożnej kobiet, Steph Catley, nie ukrywała radości.
To be honest, no, I had no idea, and I think that's what made it so scary. It was just that the fact that everyone in that room had worked so tirelessly.
Szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia i myślałam, wszyscy w tym pokoju pracowali tak niestrudzenie przez 3 lata nad tą ofertą i jeśli przegramy, no to nie chcę patrzeć tym ludziom w oczy, ale w końcu mogłam krzyczeć i przytulić ich po zwycięstwie. To było po prostu najlepsze uczucie na świecie. Przypomnę, że poprzednie Mistrzostwa Świata Kobiet odbyły się w roku 2019 we Francji z udziałem 24 drużyn. W meczu o złoty medal broniące tytułu Stany Zjednoczone pokonały Holandię 2-0. A oto inne doniesienia z Australii. Wiktoria zgłosiła 30 nowych zakażeń COVID-19, dzięki czemu ogólna liczba przypadków wzrosła do ponad 1900. 7 jest powiązanych ze znanymi klastrami, już odkrytymi wcześniej. 5 pochodzi z kwarantanny w hotelu, 5 przypadków z rutynowych testów, a 13 jest nadal rozpoznawanych. Wicedyrektorka służby zdrowia Annelies van Diemen mówi, że władze stanowe są postawione w stan pogotowia po pojawieniu się 2 przypadków w centrum dystrybucji sklepów Coles w Laverton.
It is a very large workplace, but we're taking no chances, and those staff members are literally just going to work and going home. And we are testing the entire cohort of workers because it's a very large group of workers, and we really don't want to take any chances with our essential food supplies at this point in time.
W testach ma pomóc personel medyczny australijskich sił zbrojnych, który ma dotrzeć w weekend do Wiktorii. 6 nowych przypadków COVID-19 zostało zdiagnozowanych w Nowej Południowej Walii. Wśród nich jest 12-letni uczeń z Camden High School, co spowodowało zamknięcie tej szkoły w celu oczyszczenia klas i sal. Prawdopodobnie uczeń uczęszczał do szkoły przez cały tydzień. W liceum tym utworzono klinikę do testowania, a władze sanitarne Nowej Południowej Walii wzywają wszystkich związanych ze szkołą, aby poddali się testom. Przechodzimy do doniesień ze świata. W Rosji trwa przedterminowe głosowanie w sprawie nowelizacji konstytucji. Rosjanie mają czas na oddanie głosów do 1 lipca. Według rosyjskiej opozycji forsowane przez Kreml poprawki do ustawy zasadniczej mają umożliwić Władimirowi Putinowi sprawowanie władzy aż do roku 2036. Niezależni obserwatorzy zwracają uwagę, że w trakcie plebiscytu państwowe media namawiają do poparcia kremlowskich poprawek. O szczegółach Maciej Jastrzębski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
W Moskwie i obwodzie Niżno-Nowogrodzkim testowany jest system elektronicznego głosowania. Jak poinformował szef obywatelskiego sztabu monitorującego wybory Aleksiej Winnidziktow, w pierwszym dniu za pomocą internetu zagłosowało 552 tysiące osób. Frekwencja wyniosła 46%. Według organizacji obserwujących przebieg plebiscytu, w tym ruchu Golos, pracownicy sfery budżetowej są zmuszani do udziału w głosowaniu przez swoich przełożonych. Już wcześniej skargi w tej sprawie zgłaszali nauczyciele oraz pracownicy lokalnych urzędów i przedsiębiorstw państwowych. Po tym, gdy dziennikarzowi internetowej telewizji niezależnej Deszcz Pawłowi Łobkowowi udało się zagłosować podwójnie, osobiście i przez internet, Moskiewska Komisja Wyborcza sprawdzi, czy nie było więcej takich przypadków.
Nowojorska giełda papierów wartościowych zareagowała na wzrost zakażeń koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. W środę w USA zanotowano prawie 37 tysięcy chorych. To więcej niż podczas kwietniowego szczytu pandemii. Najpoważniejsza sytuacja jest na południu i zachodzie kraju. O szczegółach z Nowego Jorku dla Informacyjnej Agencji Radiowej Agata Król.
Podczas ostatniej sesji na Wall Street notowania spadły, niwelując wzrosty z poprzedniego tygodnia. To efekt niepokojących informacji o nowych zachorowaniach w Stanach, które zdecydowały się na powrót do normalnego funkcjonowania wcześniej niż inni. W kolejną fazę otwarcia weszło też miasto Nowy Jork i New Jersey, czyli miejsca najbardziej dotknięte pandemią. Tam jednak sytuacja jest stabilna, a statystyki mają tendencję spadkową. Z pandemią walczy południe i zachód Ameryki. Wartość akcji S&P 500, a więc grupy sprzedawców detalicznych i firm turystycznych, w tym linii lotniczych, spadły o 2%. Inwestorzy obawiają się, że władze zdecydują się na ponowne wprowadzenie ograniczeń dotyczących handlu, podróży i innych aktywności, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa. Taka perspektywa gospodarcza wprawiła ich w nerwowy nastrój, co wpłynęło też na ceny ropy naftowej i wartość spółek energetycznych.
Europejska Agencja Leków dała zielone światło dla stosowania w Unii Remdesiviru w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem. To pierwsze eksperymentalne lekarstwo na COVID-19, którego wprowadzenie do obrotu zarekomendowała unijna agencja. Lek jest już stosowany w Stanach Zjednoczonych w krytycznych przypadkach.
Rekomendacja Unijnej Agencji Leków musi być jeszcze zaakceptowana przez Komisję Europejską, która swoją opinię ma wydać szybko i opublikować w przyszłym tygodniu. Dotychczasowe badania wykazały, że u pacjentów w poważnym stanie z ciężkim zapaleniem płuc lek skraca czas choroby o kilka dni, a najlepsze rezultaty daje podawany we wczesnym stadium choroby. Inne badania wykazały też, że nieznacznie obniża śmiertelność. Remdesivir, który został opracowany w celu zwalczania wirusa Ebola w warunkach laboratoryjnych, wykazał także swoją skuteczność przeciwko wirusowi SARS.
To była korespondencja Beaty Płomeckiej z Informacyjnej Agencji Radiowej. Dwie największe sieci telefonii komórkowej w Singapurze wybrały koncerny Ericsson i Nokia jako głównych dostawców technologii 5G. Decyzja odbierana jest jako porażka chińskiego koncernu Huawei. Ten obecny będzie jednak na singapurskim rynku 5G dzięki kontraktowi z jednym z mniejszych operatorów. O szczegółach Tomasz Sajewicz z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Minister komunikacji Singapuru oświadczył, że tamtejszy rząd nigdy nie prowadził działań, których celem byłoby wykluczenie jakiejkolwiek firmy z przetargów na dostawę sieci 5G, pisze hongkoński dziennik South China Morning Post. Dodał on, że władze Singapuru są zadowolone z wyboru dokonanego przez telefonie komórkowe. Dwóch największych operatorów w Singapurze wybrało koncerny będące bezpośrednią konkurencją Huawei. Chiński koncern dostarczy technologię 5G dla jednego z mniejszych operatorów. Singapur utrzymuje bliskie relacje zarówno z USA, jak i Chinami. Amerykańskie władze, tłumacząc to głównie względami bezpieczeństwa, zablokowały możliwość wejścia chińskiego giganta na swój rynek z technologią 5G. USA prowadzą też działania, które mają ograniczyć udział Huawei w budowie sieci 5G u państw będących sojusznikami Stanów Zjednoczonych.
Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Kandydaci w całej Polsce będą przekonywać wyborców do swoich programów. O północy czasu polskiego rozpocznie się cisza wyborcza w Polsce. W Warszawie zaplanowali swoje ostatnie aktywności Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak i Robert Biedroń. Tymczasem kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zakończy kampanię w Międzyborowie na Mazowszu. Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL w Końskich, a starający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda w Starym Sączu. Konsulat Generalny RP w Sydney informuje, że w przypadku organizacji drugiej tury wyborów prezydenckich osoby, które nie zarejestrowały się na pierwszą turę wyborów, będą mogły zarejestrować się na głosowanie w drugiej turze wyborów wyłącznie, podkreśla konsulat, w najbliższy poniedziałek 29 czerwca. Rejestracji można dokonać na stronie ewybory.msz.gov.pl. A oto inne doniesienia z Polski. Kierowca autobusu, który uległ wypadkowi w Warszawie, przebywa w szpitalu i jest pod nadzorem policjantów. Do wypadku doszło, przypomnę, w czwartek około godziny 13. Autobus linii 186 częściowo spadł z wiaduktu. Zginęła jedna osoba. 17 osób przewieziono do szpitala. O szczegółach Aneta Pawłowska-Krać z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Przyczyny wypadku ustala policja i prokuratura. Rzecznik komendanta stołecznego policji nadkomisarz Sylwester Marczak mówił, że policja ma kilka hipotez.
Najbardziej prawdopodobna jest ta związana z zasłabnięciem kierowcy.
Policja ustaliła, że kierowca był trzeźwy. Wojewoda Konstanty Radziwiłł na miejscu odebrał raport od służb.
40 osób jechało tym autobusem, 23 są poszkodowane mniej czy bardziej.
Jeszcze jedna informacja z Polski. Ponad 3 miliony Polaków ma elektroniczny dowód osobisty, czyli tak zwany e-dowód. Joanna Dębek z Ministerstwa Cyfryzacji wyjaśnia, że e-dowód to dokument tożsamości, który dodatkowo został wyposażony w warstwę elektroniczną.
Warstwa elektroniczna to wbudowany dla nas gołym okiem niewidoczny chip, który między innymi umożliwia to, że elektronicznie możemy kontaktować się z e-administracją, czyli przez internet załatwiać sprawy urzędowe. Możemy także elektronicznie podpisać pismo.
I pogoda na najbliższe dni w Australii. Sydney dzisiaj słonecznie, temperatura maksymalna 18 stopni, w sobotę pogodnie i 17 stopni. W Canberrze dzisiaj słonecznie 12 stopni, w sobotę rano przymrozek, później słonecznie 12 stopni. W Melbourne dzisiaj zachmurzenie małe 14 stopni, w sobotę rano mgła, później pogodnie, temperatura maksymalna 13 stopni. W Polsce dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, miejscami burze i opady deszczu, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 25 stopni na zachodzie do 28 stopni na północnym wschodzie kraju. Jeszcze informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 73 grosze lub 69 centów amerykańskich. Słuchali Państwo przegląd wiadomości radia SBS. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.